Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Money Mischief Episodes in Monetary History Miltona Friedmana to popularno-naukowa książka z pogranicza historii gospodarczej i teorii pieniądza.
Laureat Nagrody Nobla nie przedstawia tu jednolitego podręcznikowego wykładu. Zamiast tego wybiera epizody, które pokazują, jak pieniądz powstaje.
Skąd bierze się jego wartość i jak błędne decyzje monetarne mogą wpływać na inflację, wybory polityczne oraz handel międzynarodowy.
Punktem wyjścia są m.in. kamienne pieniądze z wyspy Jap, a dalsze rozdziały prowadzą do sporów o złoto, srebro i politykę pieniężną Stanów Zjednoczonych.
Friedman pisze z perspektywy monetaryzmu, dlatego szczególnie mocno akcentuje znaczenie podaży pieniądza i ryzyko inflacji. Nie ogranicza się jednak do abstrakcyjnych modeli.
Wyjaśnia mechanizmy poprzez historyczne przypadki, w których prawo, technologia, interesy polityczne i społeczne przekonania zmieniały działanie systemu pieniężnego.
Celem książki jest nauczyć czytelnika dostrzegać, że pieniądz nie jest neutralnym tłem gospodarki, lecz instytucją wpływającą na niemal każdą decyzję ekonomiczną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kamienne pieniądze z Jap jako lekcja o społecznym źródle wartości.
Friedman rozpoczyna od słynnego przykładu wyspy Jap, gdzie funkcje pieniądza pełniły wielkie kamienne kręgi. Ich praktyczna nieporęczność jest właśnie kluczem do argumentu.
Kamień nie musiał być przenoszony przy każdej transakcji, aby jego własność mogła zostać uznana przez wspólnotę.
Wystarczała powszechna wiedza o tym, komu przysługuje dane roszczenie.
Ten przypadek podważa intuicję, że pieniądz musi mieć wysoką wartość użytkową, być wykonany z metalu szlachetnego albo dawać się fizycznie przekazać z ręki do ręki.
Jego użyteczność wynika przede wszystkim z akceptacji, ustalonych reguł oraz zaufania do sposobu ewidencjonowania własności.
Friedman wykorzystuje tę historię, aby oddzielić pytanie o materialną postać pieniądza od pytania o mechanizm jego wartości.
To rozróżnienie pozostaje ważne także przy banknotach, zapisach bankowych i współczesnym pieniądzu bezgotówkowym.
Przykład nie oznacza, że każda dowolna rzecz może trwale stać się pieniądzem. Potrzebne są trwałe oczekiwania, możliwość rozliczeń i wspólne uznanie zasad.
Książka pokazuje więc pieniądz jako instytucję społeczną, której fundamentem są skoordynowane przekonania ludzi, a nie sam materiał, z którego wykonano środek płatniczy.
Po drugie,
bimetalizm, ustawa z 1073 roku i polityczne skutki relacji złota do srebra, istotną część książki zajmuje amerykański spór o bimetalizm, czyli system, w którym zarówno złoto, jak i srebro miały pełnić funkcję pieniądza według urzędowo ustalonej relacji cen.
Friedman omawia konsekwencje odejścia Stanów Zjednoczonych od swobodnego bicia srebra po ustawie z 1873 roku, później nazywanej przez krytyków zbrodnią 1873 roku. Sedno problemu nie polegało na prostym wyborze między dwoma metalami.
Sztywna relacja prawna mogła odbiegać od relacji rynkowej, a wtedy jeden metal znikał z obiegu, ponieważ bardziej opłacało się go zatrzymać, sprzedać lub wywieźć.
Tak działa mechanizm zwykle kojarzony z prawem Kopernika-Greshama, choć jego skutki zależą od konkretnych zasad wymienialności i cen urzędowych. Friedman pokazuje także, dlaczego kwestia srebra stała się politycznie nośna.
Dłużnicy i część środowisk rolniczych mogli postrzegać rozszerzenie pieniądza jako ulgę, podczas gdy wierzyciele bardziej obawiali się spadku siły nabywczej należności.
Debata o standardzie monetarnym była więc jednocześnie konfliktem o rozkład kosztów i korzyści.
Analiza Friedmana uczy ostrożności wobec haseł, które przedstawiają wybór systemu pieniężnego jako czysto techniczną decyzję.
Za regułami monetarnymi stoją interesy społeczne, zmiany cen surowców i konsekwencje dla całej gospodarki. Po trzecie, cyjanek.
William Jennings Bryan i nieoczywisty związek technologii z polityką pieniężną. Jednym z najbardziej charakterystycznych zabiegów Friedmana jest łączenie polityki pieniężnej z pozornie odległymi wydarzeniami.
W omawianiu końca XIX wieku wskazuje on, że rozwój procesu cyjankowego ułatwił odzyskiwanie złota z rud o niskiej zawartości metalu.
Nie był to jedynie fakt historii chemii. Większa opłacalność wydobycia złota zwiększała jego podaż, co wpływało na warunki monetarne w krajach opartych na złocie.
tym świetle słabło polityczne uzasadnienie dla programu wolnego bicia srebra, którego najbardziej znanym rzecznikiem był William Jennings Bryan. Friedman nie sprowadza wyniku wyborów ani losów całego ruchu politycznego do jednego wynalazku. Pokazuje raczej łańcuch przyczynowy, którego uczestnicy debaty publicznej mogli nie dostrzegać. Zmiana technologiczna zmienia dostępność metalu, ta wpływa na poziom cen i oczekiwania, a następnie przekształca siłę argumentów w sporze politycznym. To ważna lekcja metodologiczna. W gospodarce znaczenie mają nie tylko deklarowane cele rządów i banków centralnych, lecz także realne warunki produkcji, handlu oraz innowacji. Historyczny przykład uzupełnia monetarystyczną perspektywę Friedmana, ponieważ przypomina, że podaż pieniądza w systemie towarowym zależała częściowo od kosztów pozyskania kruszcu.
Czytelnik dostaje dzięki temu konkretny model myślenia o niezamierzonych skutkach innowacji. Po czwarte,
szybro Roosevelta i Chiny jako przykład międzynarodowych skutków krajowej decyzji. Friedman analizuje również amerykańską politykę wobec srebra w latach 30. XX wieku, w tym działania administracji Franklina D. Roosevelta. W jego ujęciu decyzje podejmowane z myślą o krajowych grupach interesu nie były ograniczone do granic Stanów Zjednoczonych. Gdy amerykańska polityka podnosiła popyt i cenę srebra, wywoływała silne skutki w Chinach, gdzie srebro odgrywało centralną rolę w systemie pieniężnym. Wzrost jego wartości zachęcał do odpływu kruszcu, co zaostrzało napięcia monetarne i deflacyjne. Friedman wiąże ten epizod z osłabieniem gospodarczej i politycznej stabilności Chin w okresie poprzedzającym zwycięstwo komunistów. Choć nie przedstawia polityki srebrnej jako jedynej przyczyny tak złożonego rezultatu historycznego. Właśnie ta ostrożność jest ważna dla właściwego odczytania argumentu. Książka nie twierdzi, że jeden instrument pieniężny automatycznie przesądza o losie państwa. Pokazuje natomiast, że politycy mogą ignorować zewnętrzne koszty własnych decyzji, zwłaszcza gdy dotyczą one surowca będącego pieniądzem w innym kraju.
Epizod ten rozżerza perspektywę czytelnika poza gospodarkę narodową. Kursy walut, rezerwy, ceny kruszczów i reguły obiegu pieniądza tworzą system naczyń połączonych. Dlatego ocena polityki monetarnej wymaga uwzględnienia reakcji zagranicznych gospodarek, a nie tylko jej bezpośrednich efektów w kraju, który ją wprowadza. Na koniec. Inflacja jako proces monetarny, a nie wyłącznie skutek wzrostu cen, w rozdziałach poświęconych inflacji Friedman rozwija pogląd najściślej kojarzony z jego dorobkiem. Że trwała inflacja jest związana z nadmiernym wzrostem ilości pieniądza względem produkcji. Jego rozumowanie wymaga rozróżnienia między jednorazowym wzrostem cen określonych dóbr, a utrzymującym się, szerokim wzrostem poziomu cen. Szok kosztowy, nieurodzaj albo droższa energia mogą podnieść ceny w części gospodarki. Nie tłumaczą jednak same z siebie ciągłej inflacji, jeśli system pieniężny nie pozwala, by wyższe wydatki były stale finansowane dodatkowym pieniądzem.
Friedman podkreśla też opóźnienia. Skutki zmian monetarnych nie muszą pojawić się natychmiast, przez co władze mogą błędnie przypisywać ich źródło bieżącym wydarzeniom.
Z tego wynika jego sceptycyzm wobec doraźnego sterowania gospodarką i przekonanie, że reguły polityki pieniężnej są bezpieczniejsze niż częste, uznaniowe interwencje. Nie jest to jednak poradnik inwestycyjny ani prosta recepta na każdą recesję. Książka ma przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego pieniądz nie może być traktowany jako neutralny dodatek do realnej gospodarki. Gdy jego ilość zmienia się w sposób nieprzewidywalny, zakłóca kalkulacje przedsiębiorstw, oszczędności gospodarstw domowych i wartość umów.
Historyczne epizody mają uwiarygodnić tę tezę, pokazując jej działanie w różnych instytucjonalnych formach pieniądza.
Podsumowując, Money Mischief będzie szczególnie wartościowa dla czytelników, którzy chcą zrozumieć pieniądz bez zaczynania od formalnych modeli ekonomicznych. Skorzystają z niej studenci ekonomii i historii, osoby śledzące inflację oraz politykę banków centralnych, a także czytelnicy zainteresowani tym, jak decyzje dotyczące waluty przenikają do codziennych cen, kredytów i oszczędności. Nie jest to książka neutralna doktrynalnie.
Friedman konsekwentnie patrzy na historię przez pryzmat monetaryzmu, kładąc nacisk na podaż pieniądza, stabilność reguł i ograniczenia uznaniowej polityki.
Warto więc czytać ją jako jasno uzasadnioną interpretację, a nie jako ostatnie słowo w sporach ekonomicznych.
Jej praktyczna korzyść polega na wyrobieniu kilku potrzebnych rozróżnień między wartością materiału a wartością pieniądza.
Chwilowym szokiem cenowym a trwałą inflacją oraz krajową decyzją a jej międzynarodowymi skutkami. Na tle wielu książek o pieniądzu wyróżnia ją forma.
Friedman nie buduje wywodu przede wszystkim na definicjach i równaniach, lecz na dobrze dobranych przypadkach od kamieni z jab po amerykańskie konflikty wokół złota i srebra.
Dzięki temu teoria zostaje sprawdzona na konkretnych sporach instytucjonalnych i politycznych.
Książka jest przystępniejsza niż akademicka historia monetarna, ale bardziej analityczna niż popularna opowieść o finansach.
Jej trwałą zaletą jest pokazanie, że błędy w rozumieniu pieniądza mogą mieć konsekwencje daleko większe niż sugerują pozornie techniczne decyzje.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Milton Friedman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.